Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o pielgrzymkach papieskich na Podlasie w 1991 roku. Papież święty Jan Paweł II był w Łomży i w Białymstoku 4 i 5 czerwca. Natomiast w 1999 roku odwiedził też w czerwcu Ełk, Drohiczyn, Wigry oraz Leszczewo, Studzieniczną i Gorczycę. O tych wizytach rozmawiamy dzisiaj z księdzem doktorem Adamem Szotem. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zaczniemy od wydarzeń czerwca 1991 roku, a to dlatego, że święty Jan Paweł II, można powiedzieć, zakończył tymczasowy stan w kościele na pograniczu białorusko-litewskim i polskim.
Na pewno tę wizytę z 5 czerwca 1991 roku tutaj w Białymstoku traktujemy wręcz historycznie, bo było to niewątpliwie wydarzenie, które zmieniło położenie kościoła tutaj na styku tych państw, ponieważ została zreorganizowana struktura kościoła od czasów II wojny światowej. Wiemy, że granice w 1945 roku podzieliły byłą archidiecezję wileńską między Republikę Białoruską, Litewską i oczywiście część archidiecezji została w granicach ówczesnej Polski Ludowej. I taki stan praktycznie trwał do roku 1991. Najpierw erygował w kwietniu diecezję w Grodnie, a potem, kiedy dwa miesiące później był właśnie w Białymstoku, to na lotnisku w Krywlanach papież Jan Paweł II ogłosił nowe diecezje, białostocką i drohiczyńską. Jedna białostocka część to była właśnie fragmenty archidiecezji wileńskiej, natomiast diecezja w Drohiczynie powstała z przedwojennej diecezji pińskiej.
I to skończyło ten stan tymczasowości, który trwał tak długo. Co to oznacza, jeśli chodzi o organizację Kościoła, jeśli chodzi o życie Kościoła?
To oczywiście podniesienie jakby rangi miejscowego ośrodka duszpasterskiego. Od 1945 roku białostocka fara była tak zwaną prokatedrą, czyli formę miała zastępczej katedry. Natomiast od wizyty papieża w Białymstoku stała się rzeczywiście katedrą, czyli miejscem sprawowania władzy pasterskiej przez kolejnych biskupów ordynariuszy. No i pierwszym biskupem oczywiście został wówczas biskup Edward Kisiel. Rok później, kiedy w 1992 roku przekształcono całe struktury administracji kościelnej w Polsce, to Białystok podniesiony został z rangi diecezji do archidiecezji i stał się metropolią, czyli stolicą metropolii białostockiej i weszły w skład archidiecezja białostocka w Łomży i diecezja właśnie w Drohiczynie. I od tej wizyty papieża w Białymstoku to rzeczywiście wszystkie instytucje kościelne, które istniały po wojnie w Białymstoku, jak seminarium duchowne, czy sąd, czy kapituła przy katedrze, one stały się samodzielnymi jednostkami. To rzeczywiście były już seminarium białostockie, kapituła białostocka, sąd arcybiskupi białostocki. To rzeczywiście uporządkowało sprawy administracji kościelnej w zgodzie oczywiście z prawem kościelnym.
To było rzeczywiście historyczne wydarzenie, tym bardziej, że można by odnosić takie wrażenie, że to odbyło się jakby pod wpływem emocji, bo przecież ten dokument o utworzeniu diecezji białostockiej powstawał w Białymstoku, choć podejrzewam, że wcześniej były już przemyślenia i próby zreorganizowania tej całej struktury.
To znaczy na pewno była to taka decyzja może trochę impulsywna, bo mamy w archiwum zachowane nawet odręczne pismo Jana Pawła II, właśnie ustanawiające diecezję w Białymstoku i w Drohiczynie. Może nawet jeśli powstało to wtedy, tak nazwijmy, od ręki, to na pewno decyzja o utworzeniu samodzielnych diecezji musiała być wcześniejsza, bo tak jak powiedziałem, papież 13 kwietnia 1991 roku ustanowił diecezję w Grodnie, więc już ten, nazwijmy, rozkład starej archidiecezji wileńskiej następował. W Wilnie była samodzielna już, powiedzmy, stolica biskupia. W kwietniu powstała diecezja w Grodnie, więc trzeba było też uporządkować właśnie tych kilkadziesiąt parafii, które leżały na Białostoczyźnie. Także to był taki naturalny, bym powiedział, etap, kolejny krok w porządkowaniu starej archidiecezji wileńskiej. Ale to, że było to takie bardzo zaskakujące, to na pewno, byłem wtedy diakonem na tej mszy świętej, więc byłem no, świadkiem też tego wystąpienia papieża. Byłem świadkiem reakcji i księży, i biskupów, także biskupa Kisiela, biskupa Edwarda Ozorowskiego. No, wszyscy byli zaskoczeni, że rzeczywiście papież podniósł Białystok do rangi samodzielnej diecezji.
Jak ksiądz sądzi, dlaczego to trwało tak długo?
To już musielibyśmy spojrzeć na cały proces przemian społecznych czy politycznych. No, pamiętajmy, że dopóki istniał Związek Radziecki, który no, obejmował dzisiejszą i Litwę, i Białoruś, trudno było o nawiązywanie jakichś kontaktów ze stolicą apostolską. Dopiero no, tak zwana pierestrojka, te zmiany, które następowały w Związku Radzieckim, wyodrębnianie się niepodległych państw, szczególnie na Litwie, gdy chodzi właśnie o usamodzielnienie się państwowości, czyli stworzenie nie Republiki Radzieckiej, ale Republiki Litewskiej, samodzielnego państwa, to wszystko powodowało, że Stolica Apostolska no, mogła spojrzeć też no, w takim duchu odpowiedzialności za poszczególne kraje no i podjąć oczywiście te decyzje. One zaowocowały tak jak właśnie w wypadku Polski, że rok później, w 1992 roku, specjalną bullą rzeczywiście te struktury kościoła w Polsce zostały już uporządkowane. Też tak głośno myślę, dokonało się właśnie dzięki temu, że w 1991 roku z ówczesnych jeszcze administratur apostolskich powstały samodzielne diecezje, więc można było wtedy rzeczywiście pomyśleć też już o uporządkowaniu struktur kościoła w Polsce, o utworzeniu no, nowych arcybiskupstw czy metropolii, czy stworzeniu nowych diecezji. No dlatego, no tak jak upadek komunizmu trwał lat kilkadziesiąt od końca wojny, no, mniej więcej do przełomu lat 80. i 90., no tyle same czasu zajęło porządkowanie spraw administracji kościelnej.
Teraz może skupmy się na przebiegu wizyty świętego Jana Pawła II w Łomży i w Białymstoku. W Białymstoku, co charakterystyczne, papież odwiedził cerkiew świętego Mikołaja.
Tak, i to było niewątpliwie wydarzenie, no jak mówimy, historyczne, polepszające relacje między kościołem a cerkwią, nie tylko w Białymstoku, ale na ziemiach polskich. Kiedy, no to już pewnie kilkanaście lat temu, czy z kilka lat temu wydawaliśmy album o wizycie papieża Jana Pawła II, poprosiłem jako jeden z redaktorów na arcybiskupa Sawę o to, aby napisał też słowa o wizycie papieża, w jaki sposób on pamięta tę wizytę papieża w Białymstoku. To rzeczywiście też arcybiskup Sawa wyraźnie stwierdził, że było to wydarzenie no, historyczne, polepszające właśnie relacje między Kościołem a cerkwią. Papież modlił się, był w cerkwi prawosławnej, spotkał się z duchownymi prawosławnymi, więc było to takie wydarzenie, które no, polepszyło relacje między Kościołem a cerkwią. Oczywiście to wszystko dokonywało się, byśmy powiedzieli, no, w duchu ekumenizmu, który propagował papież Jan Paweł II, nie tylko no, pisząc encykliki dotyczące ekumenizmu, czy wielokrotnie przecież organizując spotkania modlitewne, choćby w Asyżu, ale też właśnie nie tylko, że nie unikał spotkań z wyznawcami innych wspólnot chrześcijańskich, ale wręcz no, o to zabiegał, żeby troszczyć się o tę jedność Kościoła. Zresztą nawet w Białymstoku, kiedy została ogłoszona błogosławioną Bolesława Lament, mówimy założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, ale przede wszystkim ona jest w Kościele katolickim traktowana jako patronka jedności chrześcijan. To jest charyzmat tego zgromadzenia, troska o jedność chrześcijan, szczególnie na wschodzie. Bolesława Lament przecież zakładała swoje zgromadzenie zakonne na terenie dzisiejszej Białorusi, w Mohylewie. Potem pracowały siostry też i w Petersburgu, w wielu innych miastach na terenie dzisiejszej Białorusi, Rosji czy Litwy. Także ta wizyta papieża cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku na pewno nie była przypadkowa.
Z pewnością. Tak samo jak odprawienie wielkiego nabożeństwa na białostockim lotnisku Krywlany. To było wielkie zgromadzenie. Mnóstwo ludzi z całego północno-wschodniego regionu zjechało do Białego Stoku wówczas.
Nawet nie tylko z regionu północno-wschodniego. Myślę, że wszyscy starsi mieszkańcy Białego Stoku pamiętamy, że nigdy w dziejach miasta nie było tak wielkiego skupiska ludzi, mówi się 200-300 tysięcy wiernych uczestniczyło w tym nabożeństwie, ale myślę, że warto też zauważyć, że uczestniczyli w nim wierni zza wschodniej granicy, z Białorusi, z Rosji. Były transparenty w języku rosyjskim, białoruskim, wyraźnie nie tylko okazujące miłość czy szacunek do papieża, ale zachęcające wręcz Ojca Świętego do złożenia wizyty za wschodnią granicą. Wyraźnie były transparenty mówiące o tym, że i Moskwa, i Rosja czy Białoruś czeka na papieża. Zresztą pod koniec mszy świętej papież przecież zwrócił się do wiernych nie tylko w języku polskim, ale także zwrócił się po rosyjsku. I to nie było jedno zdanie, ale byśmy powiedzieli taki dłuższy akapit, gdzie rzeczywiście wlewał jakąś nadzieję w serca katolików za wschodniej granicy, że tam też to życie religijne się odnowi. Więc na pewno te tłumy wiernych, które uczestniczyły, to oczywiście zdecydowana większość mieszkańcy Polski północno-wschodniej, ale na pewno też były tysiące wiernych zza wschodniej granicy.
Papież miał cały czas nadzieję, że przejedzie tę naszą wschodnią granicę, ale nie udało się tego marzenia zrealizować.
To znaczy, oczywiście nie udało się, gdy myślimy o Białorusi czy o Rosji, i to chyba było najbardziej takie niespełnione pragnienie papieża Jana Pawła II, żeby złożyć wizytę w Rosji, mimo że oczywiście był zapraszany do Rosji, ale zapraszany przez władze państwowe. Nigdy hierarchia cerkwi prawosławnej, metropolita Moskwy, nie zaprosił głowy Kościoła rzymskokatolickiego do złożenia wizyty w Moskwie czy w Rosji, dlatego papież tam nie pojechał. Nie był też na Białorusi, ale oczywiście wschodnią granicę przekraczał, kiedy udał się na Litwę. Był na Litwie, Łotwie, Estonii. I to 2 lata po wizycie w Białymstoku we wrześniu.
No i także Ukraina.
1993 roku. Tak, już pomijam tutaj trochę dalej jakby od nas na południe, ale oczywiście był też na Ukrainie. Z tym, że to też wizyta na Ukrainie stała się powiedzmy pewnym problemem właśnie stojącym na przeszkodzie do wizyty w Rosji, ponieważ wiadomo, że Rosja nie bardzo akceptowała niepodległość Ukrainy, cerkiew prawosławna, też funkcjonowanie i działalność cerkwi grekokatolickiej na terenie Ukrainy. Ta wizyta papieża na Ukrainie, oczywiście bardzo dobrze odebrana przez wiernych na Ukrainie, katolików czy grekokatolików, ale już niekoniecznie była dobrze oceniana na wschodzie.
I tutaj musimy się odwołać do kolejnej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do roku 1999. Również w czerwcu papież wówczas odwiedził Ełk i Drohiczyn. W Drohiczynie również była liczna grupa wiernych zza wschodniej granicy, ale w międzyczasie pomiędzy Ełkiem a Drohiczynem papież był w Wigrach. Zaskoczeniem wielkim było odwiedzenie Leszczewa. Że studzieniczną i gorczycę to zrozumiałe, ale Leszczewo, gospodarstwo wiejskie, to zrobiło wielkie, wielkie wrażenie na widzach, którzy oglądali tę wizytę w telewizji, ale przede wszystkim na wiernych.
Chyba mam takie wrażenie, że papież im starszy, tym bardziej stawał się taki sentymentalny. Tak możemy trochę też powiedzieć, na zasadzie takiej, że te wizyty papieża rzeczywiście kolejne były pewnego rodzaju formą żegnania się Ojca Świętego z ojczystą ziemią. To najbardziej sobie kojarzymy z Zakopanem, z Tatrami, kiedy latał powiedzmy nad polskimi górami, kiedy już nie był na tyle sprawny, żeby po nich chodzić, to przynajmniej chciał je obejrzeć z góry. Podobne wrażenie mam, gdy chodzi o te wizyty tutaj na ziemi północno-wschodniej, właśnie na Wigrach, czy złożenie wizyty w domu, uczestnictwo w posiłku rodzinnym. To były takie formy może też i szacunku, i wdzięczności za te lata, które spędzał jako jeszcze duszpasterz akademicki z młodzieżą, wędrując gdzieś tutaj po Mazurach, czy po Polsce północno-wschodniej, będąc nad jeziorami. Oczywiście odwiedzał też sanktuaria, tak jak mówimy, studzieniczną czy Wigry, ale to też pewien taki element, ewidentnie trochę takiej podróży sentymentalnej, tak to odbieram.
Wigry i oczywiście rejs statkiem, to też miało spore znaczenie, przepłynięcie śluzy właśnie do studzienicznej, tam przygotowano specjalne miejsce, żeby papież, wiedząc jakie ma problemy z poruszaniem się, miał stosunkowo niedługą drogę do tamtejszego sanktuarium.
Ułatwiano już potem Ojcu Świętemu przemieszczanie się. Wiadomo, że każdy krok był już wysiłkiem, więc starano się jak najbardziej zminimalizować wysiłek Ojca Świętego. Stąd różnego rodzaju windy, podjazdy, skracanie drogi. Ale no dzięki temu, że papież był w tych miejscach, pływał po jeziorach, no niejako korzystamy po dzień dzisiejszy. Przecież powstał i szlak papieski i śmiało możemy powiedzieć, że te miejsca, w których był Ojciec Święty w czasie tej wizyty pielgrzymki w 1999 roku, one są po dzień dzisiejszy najczęściej odwiedzanymi przez turystów miejscami. Więc są nie tylko taka spuścizna, byśmy powiedzieli, religijna, bo ciągle nam trzeba wracać przede wszystkim do nauczania, do tego, co mówił w homiliach, ale też no, szczególnie lokalne wspólnoty starają się wykorzystać też do celów takich, nie chcę powiedzieć komercyjnych, ale przynajmniej do celów takich turystycznych, promocji, propagowania regionu. Zawsze osoba świętego Jana Pawła II no, przyciąga rzesze turystów wiernych. Ludzie z różnych pobudek chcą być w tych miejscach, pomodlić się tam, gdzie był papież święty Jan Paweł II, ale też i najnormalniej w świecie zwiedzić, zobaczyć, czy przejść te same miejsca, płynąć tym samym szlakiem. Jak wiemy dobrze, stało się to wręcz no, atrakcją turystyczną.
Chociaż ostatnio są problemy ze statkiem, w którym pływał Ojciec Święty.
No wiadomo, lata lecą, statek rdzewieje, tak? Czy jakieś inne względy ekologiczne mogą decydować? To są sprawy...
Albo ekonomiczne.
No, albo ekonomiczne też jak najbardziej.
Na zakończenie, jeśli ksiądz pozwoli, to skupilibyśmy się na Drohiczynie, bo Drohiczyn to nawet po ołtarzu, jak on został zbudowany, wskazywał na pewien kłopot chrześcijan, czyli podział, wielki podział chrześcijaństwa, owe dwa płuca, prawosławne i katolickie, i święty ojciec tutaj nawoływał do tego, żeby jednak te dwa płuca składały się na cały organizm chrześcijaństwa.
Wielokrotnie, oczywiście w swoim nauczaniu, papież mówił o tym, że do prawidłowego właśnie funkcjonowania kościoła, chrześcijaństwa, no potrzeba tych dwóch płuc, tak, wschodu i zachodu, żeby obu korzystać z tego bogactwa, dziedzictwa. Zresztą do XI wieku, kiedy Kościół nie był podzielony, to rzeczywiście te wschodnie i zachodnie tradycje, obyczaje, no cała teologia, no przenikały się wzajemnie. Tutaj nie było jakiegoś podziału. Ten ołtarz w Drohiczynie rzeczywiście był symboliczny, bo ten krzyż był jakby taki przedzielony, pęknięty. Ale myślę, że nawet warto przywołać zdjęcia tego ołtarza, żeby zobaczyć, że Chrystus zawieszony na tym drzewie krzyża, podzielonym czy pękniętym, no ale Chrystus łączy te belki. Także Jezus jest tym, który łączy odłamy chrześcijaństwa, nawet jeśli Kościół wskutek no, różnych ambicji ludzkich, słabości i tak dalej dzielił się w ciągu wieków nie tylko na chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie, ale też na wiele innych odłamów, no to jednak osoba Jezusa Chrystusa jest ciągle tym najważniejszym no, elementem, że tak powiem, który jednoczy chrześcijan, bo inaczej to rzeczywiście nie byłoby nawet nadziei na pojednanie. A papież tam mówił wyraźnie, potrzeba właśnie wiary w Jezusa Chrystusa i troski o to, aby tych chrześcijan zjednoczyć wokół osoby Jezusa Chrystusa. Zresztą to jest też, jak mówimy, testamentalna prośba Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno. I to na pewno wybrzmiało w Drohiczynie nad Bugiem, też na styku, byśmy powiedzieli, i państw, i wyznań, narodowości, więc tutaj ta symbolika była oczywiście zrozumiała, myślę, i właściwie odebrana przez uczestników liturgii, ale i dzisiaj, jak myślimy o Drohiczynie, to właśnie myślimy w ten sposób, że papież nawoływał tam do jedności.
Proszę księdza, dzisiaj skupiliśmy się na kwestiach związanych przede wszystkim z historią, bo owe pielgrzymki papieskie były historyczne ze względu na to, że dokonały się wielkie przeobrażenia struktury kościelnej, na które z pewnością czekano od wielu, wielu czy kilkudziesięciu lat, czyli od czasu zakończenia II wojny światowej. Dopiero w latach 90. te decyzje były możliwe.
Tak, dokładnie. Wizyty papieża, szczególnie tutaj mówię na, jak mówimy, ścianie wschodniej, były bardzo widoczne, że one kończyły lata komunizmu i wprowadzały nowy porządek, nawet właśnie w strukturach czy w organizacji administracji kościelnej. No i dzięki temu rzeczywiście, nie chcę powiedzieć, że zerwano z tradycją wileńską, bo tak nie jest do końca, choć w sposób taki administracyjny od 91 roku, no mówimy o diecezji białostockiej, o diecezji drohiczyńskiej, potem powstała diecezja w Ełku, więc to są nowe diecezje, które piszą w tej chwili swoją własną historię.
Jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest zainteresowany owymi pielgrzymkami, to odsyłamy do odpowiedniej literatury, także odsyłamy do tej warstwy liturgicznej, bo przecież są, szczególnie w internecie, wystąpienia papieża w Ełku, Łomży, Białymstoku, Drohiczynie i w innych miejscach tutaj w północno-wschodniej Polsce.
Powstało już wiele opracowań takich oczywiście naukowych dotyczących historii czy skutków tych wizyt, ale myślę, że najważniejsze, żebyśmy chcieli właśnie sięgać do słów papieża. Dzięki Bogu zostały one nagrane, więc są płyty, są nawet na YouTubie, są długie fragmenty homilii, można to sobie odsłuchać. Niedawno przecież była rocznica wizyty papieża w Białymstoku. Warto do tych treści ciągle wracać.
A dzisiaj dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był ksiądz dr Adam Szot, Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.